Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, to jest Radio Czułość. Ja się nazywam Joanna Frejus i dziś moją gościnią jest Maja Chowdhury, psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka i twórczyni internetowa, tworząca profil Rozwiąż Mnie na Instagramie. Cześć Maju.
Cześć.
Fajny temat mamy dzisiaj, to znaczy fajny do oglądania, a trochę niefajny do odczuwania, bo będziemy mówić o lęku przed opuszczeniem. Bardzo dobrą podstawą do tej rozmowy, czy takim dobrym zaczątkiem jest książka Lęk przed opuszczeniem, której autorką jest Michelle Skin. Dla tych osób, które nas oglądają na YouTubie, bo to jest odcinek z wizją, właśnie pokazuje okładkę. To jest książka wydana przez GWP, całkiem niedawno, przetłumaczona na język polski. Myślę sobie, że bardzo fajna pozycja, która jakoś łapie podstawy pracy z takim lękiem przed opuszczeniem, pomaga nazwać sobie, czy my to mamy, czy nie mamy i w jaki sposób to w ogóle wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie, w relacjach szczególnie, prawda? Bo głównie tam się ten lęk przed opuszczeniem uruchamia. Maju, ty pracujesz też w gabinecie jako psychoterapeutka. Powiedz, po czym poznajesz, że osoba, która do ciebie przychodzi, taki lęk właśnie odczuwa? Czy to widać w oczach?
Myślę, że bardziej widać po tym, co mówią, czy jaki właśnie problem zgłaszają. Mm-hmm. Często to jest...
Czym najczęściej przychodzą?
Myślę, że to chyba takie różne może grupy problemów. Część osób zgłasza taką trudność w ogóle wejścia w relacje i stworzenia związku. Często już są tacy, nie wiem, zmęczeni, że wiele lat próbują stworzyć trwałą relację, a ciągle się nie udaje. Mhm. Albo też mówią, że ciągle trafiają na jakieś takie niewłaściwe osoby, z którymi ciężko jest związek stworzyć.
Tak, to jest taka częsta opowieść, nie? Że no ja jakoś tak przecież losuję. Za każdym razem, jak kończy się jakaś relacja, to sobie zawsze obiecuję, to już po prostu nigdy z kimś takim się nie zwiążę, już odrobiłam lekcję, dostałam nauczkę i szukam kogoś zupełnie innego i mija czas. Wchodzę w nową relację i okazuje się, że w tej relacji doświadczam czegoś bardzo podobnego. Jakby odtwarzam ten schemat, prawda?
Dokładnie, dokładnie, że ten schemat się ciągle powiela. I znaczy to oczywiście na każdym etapie życia może być trudne, ale też tak obserwuję, że no, zwłaszcza im później z wiekiem, to się robi coraz bardziej takie frustrujące i te osoby też są bardzo zmęczone i też już przychodzą często z taką dużą presją, żeby no, ten związek już w końcu stworzyć, ten taki właśnie poważny, znaczy zaangażowany.
No tak, bo wyobrażam sobie, że presja jest z jednej strony jakaś taka wewnętrzna, no tak, i to zmęczenie... materiału, że tak powiem, no nie, że już tyle tych relacji, już tyle jakby zainwestowanej energii w to, żeby te relacje budować.
Tych randek, czy na Tinderze siedzenia.
Tego klikania w tych aplikacjach. Ja nie wiem, czy teraz coś na Tinderze nadal szuka relacji, czy może czegoś innego, bardziej może jakichś doświadczeń o innym, może nie innym zabarwieniu, ale tylko jakiegoś kawałka relacji. Bo trochę jakby wypadłam z obiegu. ale tak, domyślam się, że też ta presja jest zewnętrzna, nie?
Też, tak, czasem też się zdarza, że jest zewnętrzna, że już by wypadało być w tym związku. Że nie wiem, rodzina już może oczekuje, albo że wszyscy znajomi już są. Ale tutaj też może być ten taki element właśnie odczucia samotności, że przyjaciele, bliskie osoby już te relacje potworzyli, założyli rodziny, czasu brakuje, czy już jest mniej jakichś takich, nie wiem, imprez, wspólnych wyjść, aktywności. No i tego związku przez to też bardziej brakuje może niż wcześniej.
No i zaczynamy być tak samotni, samotne. Myślę sobie też o tym, że może być też tak, że w ogóle się przestaje w którymś momencie dążyć do nawiązywania relacji. No nie? Skoro te relacje, w których byłam wcześniej, były dla mnie tak niekorzystne i tak nieprzyjemne, to że mogę sobie założyć, że to po prostu nie jest dla mnie.
Tak, to masz rację, że zwłaszcza jeżeli się doświadczyło też naprawdę jakichś trudnych rzeczy, intensywnych emocji, czasem nie wiem, czy jakieś zdrady, nieprzyjemne rozstania, no to faktycznie można mieć dosyć. Żeby znowu ten wysiłek podjąć i narazić się na jakieś ponowne skrzywdzenie.
Narazić się na ponowne skrzywdzenie, no właśnie. To gdzieś idziemy do tego lęku, no nie? Tak. Że jest tak, że część osób wchodząc w relację już na samym jej początku odczuwa lęk. I to może być lęk przed odrzuceniem właśnie, lęk przed porzuceniem, przed tym, że wchodząc w relację ryzykuje, że może się ona zakończyć.
Dokładnie, nie? Że ktoś nie będzie mnie chciał. Tutaj też może być taki kawałek poczucia wartości, prawda? Że to odrzucenie będzie związane z tym, że coś jest ze mną nie w porządku.
No tak, jeszcze, że to moja wina. Tak. Okej, Maju, skąd to się bierze? Skąd się bierze taki pomysł w głowie, kiedy wchodzę w relację, to zamiast myśleć o tym, jak świetnie, jak miło, jak przyjemnie i planować wspólną przyszłość, albo po prostu brać to, co jest tu i teraz i płynąć na fali tej relacji, tej przyjemności, zaciekawienia, to niektóre osoby idą bardziej jednak w lęk, w obawę. I to u nich dominuje w kontekście bycia w relacji. Jak to się dzieje?
Przyczyny oczywiście mogą być różne i nie ma jednej, ale no, oczywiście skupiamy się tutaj na tym, że często te osoby po prostu doświadczyły jakiegoś rodzaju porzucenia w okresie dzieciństwa, dorastania, czy właśnie te więzi z bliskimi osobami, zwłaszcza z rodziną, nie były bezpieczne. I tutaj oczywiście ważna jest ta obecność, czyli powiedzmy brak porzucenia czy zostawienia, ale też czy tam nie dochodziło właśnie do jakiegoś skrzywdzenia, przemocy, unieważnienia. Więc no tam się oczywiście może dużo zadziać.
W dzieciństwie.
Tak, w okresie dzieciństwa, dorastania. Choć oczywiście nie myśląc o schemacie porzucenia, no to oczywiście skupiamy się na tym, czy doszło właśnie do tego jakiegoś porzucenia, na przykład czy rodzice się rozstali, rozwiedli i jedno na stałe opuściło dom, albo kontakt był po prostu bardzo znikomy. No, przecież też zdarzają się no, tak już nie wiem, trudne, traumatyczne doświadczenia jak śmierć rodzica, czy nagła, nie wiem, wypadku albo w wyniku choroby, prawda? Też wiek tutaj może mieć znaczenie, tak, w którym się tego porzucenia doświadczyło.
Im wcześniej, tym gorzej?
Myślę, że oczywiście w każdym wieku jest to trudne, żeby przypadkiem tutaj nie unieważnić, że jak to się wydarzyło około 15 czy 18 roku życia, no to już jest to lżejsze przeżycie, ale no oczywiście im mniejsze, młodsze dziecko, tym może mieć to większy czy bardziej intensywny wpływ.
Okej. Rozumiem, że to jest ten moment, kiedy jestem dzieckiem, doświadczam jakiegoś rodzaju opuszczenia, czy realnego, fizycznego, kiedy bliska, ważna dla mnie osoba po prostu z mojego życia znika. Albo takiego bardziej mentalnego, kiedy ta bliska mi osoba w jakiś sposób nie jest dostępna, przestaje być dostępna, przestaje reagować na mnie, na moje potrzeby, doświadcza swoich trudności albo koncentruje się na kimś innym, zamieszkuje gdzie indziej. Tak? Doświadczam tego opuszczenia i rozumiem, że to się we mnie tak, że to jest jak ziarno, które zostaje zasadzone i zaczyna pączkować w taką postać lęku przed tym, że to się wydarzy znowu, kiedy pozwolę sobie wejść w kolejną relację, kiedy pozwolę sobie poczuć, że ktoś mi jest bliski.
też wiesz, myślę sobie tutaj o tym, że może warto powiedzieć, że przecież to doświadczenie porzucenia jest związane z frustracją no, takiej kluczowej potrzeby tego bezpiecznego przywiązania i właśnie tego, żeby rodzic czy główny opiekun był i odpowiadał na potrzeby właśnie emocjonalne i podstawowe, takie fizjologiczne, bo dziecko samo nie przeżyje po prostu tak bez opieki rodzica. Dlatego też te emocje, lęk, takie napięcie i stres przeżywane z tym porzuceniem, czy odrzuceniem, czasem no to jest tak intensywne.
Myślę, że może być też odczuwane jako traumatyczne w wielu przypadkach. I faktycznie też, tak, że to jest bardzo takim biologicznym, wręcz biologicznie zakorzenionej potrzebie czucia się bezpiecznie, no nie?
Tak, tak. Dokładnie.
No, tak jak mówisz, że dla małego dziecka to bezpieczeństwo jest absolutnie uzależnione od tej osoby, która jest opiekunem lub opiekunką, nie?
Tak, tak. No, i jak sobie pomyślimy o dzieciach, to właśnie jako przyczyna też nierzadko się zdarza, że dzieci były zostawiane zupełnie same albo pod opieką, tak w cudzysłowie mówię, niewiele starszego rodzeństwa. I rodzice sobie wychodzili czasem na bardzo długo, czasem też tam może być, nie wiem, uzależnienie, że rodzice
fizycznie byli, ale byli niedostępni.
Tak, byli niedostępni, tak. Na przykład no, gdzieś sobie wychodzili pięć, a dzieci zostawały same w domu.
Jasne. No albo byli obecni, ale byli nieprzydomni na przykład.
Dokładnie, jasne. tak. To co mówiłaś, że no są, ale jakby ich nie było.
Okej. Okay. To się dzieje w dzieciństwie. To ziarno zostaje zasadzone, a potem okazuje się, że na tym nie kończy się problem. To dziecko w jakiś sposób sobie radzi, bo potrafimy wykształcać różnego rodzaju takie sposoby radzenia sobie w takich trudnych momentach, więc to dziecko zazwyczaj jakoś sobie radzi z tą sytuacją opuszczenia i potem dorasta. Dorasta i zaczyna wchodzić w relacje jako osoba dorosła, prawie dorosła i bardzo często doświadcza różnych trudności w tych relacjach, ale wcale nie nazywając tego lękiem przed opuszczeniem, lękiem przed porzuceniem, wcale sobie nie zdając z tego sprawy, że to może być to. Jak to się objawia w takim codziennym funkcjonowaniu w relacji? Po czym osoba może poznać, że o, okej, może to jest o mnie. Jakie są najczęstsze te problemy, które się dzieją w tego typu, znaczy w relacjach, w które wchodzą osoby z tym lękiem właśnie?
To często są to takie intensywne reakcje na takie wyobrażone albo realne oznaki związane z właśnie odrzuceniem albo porzuceniem. Czyli na przykład to, że ktoś mi nie odpisuje na wiadomość przez 2 godziny. Albo może faktycznie powiedziała, że nie chce się z tobą już spotykać, no niestety nic z tego nie będzie. Tak i to ważne, że to też może być i w relacjach romantycznych i przyjacielskich, że takich różnych bliskich relacji to dotyczy. Albo właśnie jak ta bliska osoba jest w jakiś sposób niedostępna, nie może się spotkać, albo musi wyjechać, nie wiem, służbowo z pracy i trzeba spędzić wieczór samotnie i wtedy już może być właśnie bardzo nieprzyjemne i też mogą pojawiać się różne takie właśnie, nie wiem, zachowania, reakcje, które no, pomagają sobie właśnie radzić z tym lękiem, czyli na przykład nie wiem, dzwonienie wielokrotnie albo pisanie do tej bliskiej osoby, takie upewnianie się, że ona jest, czy że dalej mnie kocha i będziemy razem. Więc że są takie właśnie szukanie różnych zapewnień się pojawia.
Okej, czyli szukanie, czyli z jednej strony dyskomfort, kiedy zdarza się coś takiego, co mogłoby dla tej osoby triggerować, tak, czyli wyzwalać ten lęk, czyli osoba z takim lękiem przed opuszczeniem wykształconym w dzieciństwie będzie bardziej uwrażliwiona. Będzie miała te Bo myślę sobie, że wiele z nas, chciałam powiedzieć wszyscy, ale nie, że bardzo wiele osób w naturalny sposób ma takie swoje czujniki, tak? Jakieś takie lampki ostrzegawcze, które się zapalają, kiedy czujemy, że no, w jakiś sposób osoba, z którą jesteśmy w relacji, się oddala, albo tylko zazwyczaj te lampki zapalają się w takich później po prostu, no nie? Później niż u osoby, która tego lęku przed opuszczeniem doświadcza, bo ona będzie bardziej uwrażliwiona. Te lampki będą właściwie się zapalały nawet w takich sytuacjach, które inne osoby uznały za naturalne. Tak, muszę ci zostać dłużej w pracy, potrzebuję właśnie jechać na, nie wiem, tam na konferencję i nie będzie mnie przez kilka wieczorów. Nie mam dzisiaj za bardzo siły się spotkać, jestem zmęczona, zmęczony, dzisiaj się nie chcę spotykać, nie? Że to u osoby, która się boi tego opuszczenia, będzie wyzwalało, wzbudzało lęk.
Odnosząc się do tego, co ty mówiłaś, że jedno to jest może taka chyba częstotliwość tych zdarzeń, że niektórzy dopiero po, nie wiem, iluś razach mogą tutaj poczuć, nie wiem, jakiś dyskomfort czy lęk, ale też no właśnie chyba ta w ogóle interpretacja tych zdarzeń, prawda? Bo dalej jak już, nie wiem, bliska osoba się na przykład długo nie odzywa, gdzieś pojechała, no to ja mogę mieć właśnie myśl, że a, to może się rozładował telefon, a mogę mieć myśl, aha, no to pewnie już poznał kogoś innego tym wyjeździe.
Już mnie nie kocha, tak, już nieaktualne, oczywiście. No jasne. Czyli będzie się u takiej osoby dużo wcześniej odpalać taka lampka ostrzegawcza, albo wręcz po prostu taki wielki napis stop, koniec, ślepa uliczka, tak? Okej. Okay. I w związku z tym taka osoba będzie próbowała sobie z tym radzić na różne sposoby. I ty powiedziałaś o pierwszym sposobie, czyli takie stałe upewnianie się, nie? A kochasz mnie jeszcze? Tak, wydzwanianie. A czy ty jesteś? A co tam? Pisanie często dużej liczby wiadomości, prawda?
Tak.
To jest jakiś jeden sposób. Myślę sobie też o tym, że niektóre osoby będą się próbowały upewniać, żeby to sprawdzanie nie będzie takim sprawdzaniem wprost, tylko może być na przykład takim sprawdzaniem, wiesz, takim wystawianiem na próbę, nie? Ja, a jak zrobię tak, to czy ty się już wycofasz, czy jeszcze nie? Jak bardzo ci zależy.
O tak, to...
No nie, to tak. Się też często spotyka. I to są takie trudne sytuacje. W zasadzie, co ciekawe, osoby często, które się posługują taką strategią, kiedy się dłużej z nimi porozmawia, one nawet mają świadomość, że to robią. Że to jest taki sabotaż trochę, nie? Że przychodzą do gabinetu i mówią, wiesz co, ja nie wiem, dlaczego to robię. Mam wrażenie, że sama sabotuję ten związek, tę relację i kompletnie nie wiem, o co mi chodzi.
Tak, dokładnie, nie? Że też wszystkie poczucie, ja wiem, że to może się przez to też skończyć, że ta druga osoba już ma troszeczkę dosyć, ale nie mogę się powstrzymać.
Tak, i taka samospełniająca się przepowiednia, nie?
O, też
że,
tak.
No, ja się boję się, że mnie opuścisz, boję się, że już mnie w ogóle jakoś opuszczasz, więc wystawiam tę relację na próbę, robiąc coraz to inne rzeczy, właśnie stosując taki sabotaż, po to, żeby sprawdzić, jak tutaj, jak mocno można naprężyć tę linę, nie? Gdzie tam, w którym miejscu ta cierpliwość się skończy. I niestety rzeczywiście dochodzi do tych momentów, kiedy ta lina po prostu pęka, kiedy ta druga osoba mówi, wiesz co, ja już nie mam siły, ja już nie jestem w stanie tobie w inny sposób jeszcze bardziej, albo ciągle i ciągle od nowa udowadniać, że z tobą jestem, że mi zależy i tak dalej, i tak dalej. No nie?
Oj, tak.
I odchodzę.
I jest potwierdzenie.
Dokładnie. Wtedy. I ta osoba, która stosowała ten sabotaż, ma wtedy okazję, żeby powiedzieć, no tak, oczywiście, opuszczasz mnie.
Tak, tak ludzie zostawiają. Właśnie.
Tak, ludzie zostawiają, dokładnie. Tak, potwierdza sobie to przekonanie, potwierdza sobie ten schemat.
Tak, no też jeszcze może potwierdzać się, no tak, ze mną jest coś nie tak, nikt ze mną nie wytrzyma.
Dokładnie.
Nikt i tak nie będzie chciał ze mną być, jak ja taka jestem.
No jasne. To jest jakiś jeden sposób. Jakie jeszcze stosujemy strategie, żeby radzić sobie z tym dyskomfortem związanym z lękiem przed opuszczeniem?
Niektórzy też unikają, czyli czasem w ogóle nie wiążą się, nie wchodzą w bliskie relacje, związki.
Pewnie. Czasem... To się i tak skończy źle dla mnie, i tak mnie w końcu ten ktoś opuści, to
po prostu... Po co się przywiązywać?
Tak.
Chociaż też co ważne, to nie jest tak, że też te osoby w ogóle nie wchodzą w relacje, bo mogą też wchodzić to w całkiem poważne związki, ale zawsze znajdą tam jakiś sposób na utrzymanie dystansu, żeby się aż tak nie zaangażować.
Co na przykład?
No to mogą być różne rzeczy dla różnych osób, bo dla niektórych osób, nie wiem, poznanie znajomych czy rodziny to już jest zagrażające. Tak, a dla niektórych dopiero zamieszkanie razem. Kredyt wspólny czy dziecko, to będzie. Tak,
takim no to już dosyć trzeba, blisko.
To już jest, tak, to już jest bardzo blisko. Okay. Ale no, bo czasem mogą być naprawdę, nie wiem, długoterminowe relacje, które no właśnie wydaje się, no kurczę, to już nie wiem, parę lat jesteśmy razem, ale może właśnie długo mieszkaliśmy oddzielnie, albo to był związek na odległość, albo bardzo dużo pracowała przynajmniej ta jedna z osób. Więc on był, ale no właśnie ten dystans, jaki się tam utrzymywał, jakby to miało pójść dalej, w jakiś sposób właśnie pogłębić ten związek, no to może być ucieczka.
No, okej. Okay. Albo jak się pojawia nagle temat ślubu, kredytu, tak, wspólnego zamieszkania, to nagle ta osoba, z którą tworzyło nam się całkiem okej relację, tak, taką właśnie, i w której czuliśmy się dobrze, tak, to nagle ta osoba zaczyna się wycofywać. Rakiem.
Tak, tak.
To może być lęk przed opuszczeniem, który się będzie manifestował poprzez lęk przed bliskością. Zobacz, nie? To jest ważne. Tak bardzo boję się, że ktoś mnie opuści, że się nie będę zbliżać. Będę unikać zbliżania się. Okej, okay. Jakie jeszcze strategie? Czyli zobacz, jakbyśmy poszły terapią schematów, to mamy strategię takiego poddania się schematowi, mamy strategię unikową, no to jeszcze gdzieś strategia nadkompensacji.
Wiesz co, no dla mnie to właśnie podporządkowanie i kompensacja często się łączy. Właśnie w podporządkowaniu tak powielamy ten schemat, że on jest tą prawdą, tak. Ale
prawdą
właśnie
o mnie, prawdą tak, o ludziach, no.
O tych związkach, a w kompensacji może być sporo tych mechanizmów właśnie kontrolujących, sprawdzających,
ważne, tak.
Prawda, że nie wiem, czy mnie zdradza, właśnie czy na pewno kocha, nie wiem, nakierowania uwagi.
Taka podejrzliwość, nie?
Podejrzliwość,
duża.
Tak.
Albo na przykład w ogóle taka wrogość w pewnych momentach, kiedy ta osoba zwraca mi na coś uwagę, krytykuje mnie, no to się w relacjach zdarza, tak? Jedni to robią bardziej jakoś zgrabniej, inni mniej, z różnych względów, ale u osoby, która no, ma tę trudność z lękiem przed opuszczeniem, to znowu może być triggerujące i może na to reagować agresywnie, prawda?
Tak. No. Albo złością też właśnie na to opuszczenie.
Tak.
Że zostawiłeś mnie, zostawiłaś.
Aha.
Czy też jak mówiłaś o tym takim sabotażu, tak, no. To teraz się będę złościć i też to bardzo intensywnie mogę pokazać, no co zniechęci też może w konsekwencji później drugą osobę.
I to jest, myślę sobie, taki bardzo bolesny paradoks, nie? Że tak na dobrą sprawę tam w środeczku mam ogromną potrzebę bycia blisko. Mam ogromną potrzebę być w relacji, czuć się bezpiecznie, czuć się rozumiana, rozumiany. Tak naprawdę, kiedy zapytać osobę z tym schematem, o to, czego pragnie w życiu najbardziej, to bardzo często ta osoba powie być z kimś blisko i czuć się w tym dobrze, bezpiecznie.
Tak, no, mieć taką rodzinę, właśnie taką relację,
tak, dokładnie
blisko.
Tak, takiej spokojnej relacji. Nie, że fajerwerki, nie, po prostu bezpieczeństwo, nie? I jednocześnie właśnie te osoby najczęściej nie będą potrafiły tego zrobić, bo z tego lęku bardzo często zupełnie nieświadomie będą się odsuwać. Będą rozumieć to, co się dzieje w ich relacji, jako dowód na to, że ta relacja nie działa, że jest zagrażająca. Będą, nie czekając nawet na te znaki, często same albo się w ogóle nie angażować, bo no nie, żeby tego lęku nie czuć, albo zrywać relacje w momencie, kiedy w ogóle pojawi się taka myśl, że ona się, ta relacja może się stać taka jakaś zagrażająca, nie? I to jest ten niezwykle bolesny paradoks. Niczego innego bardziej nie pragnę, niż być blisko i czuć się w tym bezpiecznie. I jednocześnie wszystko, co robię, uniemożliwia mi to bycie w tej bliskiej, bezpiecznej relacji, nie?
Ale to chyba właśnie od tego wyszłyśmy, takiego w konsekwencji zmęczenia. Prawda, już frustracji, też związaną tutaj w terapii schematów, powiemy chemią schematów, czyli właśnie ciągłego odtwarzania tych relacji z okresu dzieciństwa, dorastania, gdzie właśnie no, nie można zaznać tego bezpiecznego przywiązania.
Tak, i to jest kolejny bardzo bolesny paradoks, że jako osoby ze schematem opuszczenia będziemy, i to jest też ważne, jak to się dzieje, że my ciągle lądujemy w tych samych relacjach. No przecież szukam w zupełnie innych miejscach, już ci moi partnerzy czy partnerki, to już się różnią po prostu wszystkim od siebie, łącznie z wyglądem, nie? A dalej ten sam schemat się pojawia. Że to jest ważne, że my mając ten schemat niejako, to nawet nie losujemy, tylko po prostu wybieramy.
Są tak bardzo przyciągające te osoby i pobudzające właśnie dokładnie. Też często seksualnie.
Tak, te osoby, które w jakiś sposób po prostu w dużej mierze, no jest duża szansa, że nas będą opuszczać.
Tak.
Prawda?
Tak.
To jest kolejny no, szalenie, taki no, bardzo bolesny paradoks tego schematu, że na jakimś nieświadomym poziomie będą dla mnie pociągające osoby, które z dużym prawdopodobieństwem mi ten schemat pozwolą powtórzyć.
To jest właśnie też problem w pracy dalej z tym schematem, żeby trochę właśnie przełamać ten wzorzec i zacząć wybierać inne osoby, a właśnie one nie są tak wzbudzające emocjonalnie. Są często nie wiem, szybko odrzucane, to nie działa. Nie.
To jest już zbyt bezpiecznie.
Że ktoś jest no, całkiem fajny.
Ale w sypialni nuda, tak. Nie ma tego czegoś, nie?
Tak, że brakuje właśnie tej chemii. No i że niby wszystko okej, ale no, jednak właśnie no, nie czuję tego.
No dobra, Maja, no to jak z tego wyjść? Bo wiesz, to jest dosyć no, trudna perspektywa, że no dobrze, no to jakby tutaj sposobem na wyjście z tego lęku przed opuszczeniem, żeby przestać powtarzać ten schemat, jest to, żeby wchodzić w relacje z osobami, które się nam nie podobają. Ja nie o to chodzi, nie?
Może nie aż tak, że nie podobają się. Ale no, ja myślę, że dać właśnie trochę więcej czasu i szansę, tak? Nie wiem, jeżeli mamy skalę od 0 do 10, to jeżeli chodzi nie wiem, o podobanie się, czy ktoś nam się podoba, no to nie muszę się spotykać z osobami, które są na 1 albo 2, ale takie 6, 7, 8, tak? No to może warto właśnie tutaj dać, tak jak powiedziałam, troszkę więcej czasu, żeby się poznać, i żeby właśnie za szybko nie uciec i gdzieś tam ten nie wiem, pociąg większy może też przyjść z czasem, tak? Albo będzie do jakiegoś wypracowania, albo też no, jakiś koszt tu poniesiemy,
no.
Tak? Tego, no, że jednak właśnie chcemy być w tej bezpiecznej relacji, gdzie różne potrzeby można sobie zaspokoić, a z seksem może będzie trochę gorzej.
O, jaka smutna perspektywa. Ale czyli to jest trochę o tym, że jak ktoś jest 10 dla nas taką, to
ale wiesz, to smutna, żeby nie było, powiedziałam, że też przecież jest również ten czas, gdzie ta osoba może na nas podziałać. Jak my sobie jednak pozwolimy bezpiecznie pobyć, to przecież no, w seksie naprawdę też szereg różnych rzeczy można zrobić w kontekście swoich potrzeb, preferencji, żeby to zadziałało.
Wypracować.
Tak. Przecież zawsze jest tak, nawet z tymi osobami bardzo pociągającymi, że to też opada po czasie. Prawda?
No tak.
Albo no i tak koniec końców ta relacja nie przetrwa.
Aha. Tak? To, co jest ciekawe, to SRPRL o tym dużo mówi, nie? Że bardzo często my jesteśmy w tych sytuacjach erotycznych jakoś trochę przeciwnością tego, czym jest ten związek dla nas na co dzień. To jest bardzo ciekawe, nie?
Tak.
Że w tym sensie można być w bardzo takiej ciepłej relacji, która nam daje poczucie bezpieczeństwa, a w sypialni, czy tam gdziekolwiek, gdzie kto lubi, może być dzięki temu przestrzeń na to, żeby z tych pozycji bezpieczeństwa wychodzić, żeby tu ryzykować.
Dokładnie.
Czyli że to może być jakiś klucz, tak? Że,
Tak, tak, nie, żeby nie było, że to właśnie tutaj mówię, że no to już tylko po prostu trzeba z tymi niepociągającymi i że seks to będzie beznadziejny. No.
Aha.
Tak oczywiście być nie musi, tak? Ale no to trzeba trochę właśnie przetrwać ten pierwszy etap, prawda, żeby się tym od razu tak nie zniechęcić.
Mhm.
No bo mamy też takie oczekiwanie, myślę, że też może nie trochę kulturowo, że okres zakochania, no to przecież fajerwerki, motyle, no to powinien być najlepszy czas dla seksu też, że jest go dużo i właśnie tam iskrzy. No a tutaj może się zaczynać spokojniej, ale właśnie może z szansą na to, że później.
Napięcie może się budować z czasem.
Tak.
Okej. Okay. To jest o takiej pracy w parze. Kiedy już ta osoba, która doświadcza tego schematu opuszczenia, czy go ma, tak? Wchodzi w relację, to kiedy to jest po pierwsze o tym, kogo jakoś tak bardziej wybierać, może
na co uważać,
uwagę, tak, na co uważać. I co można zrobić potem, już będąc w relacji, nad czym można pracować, niekoniecznie samemu, prawda? Przecież można sięgać po wsparcie. Czy to być we swojej indywidualnej terapii, żeby oglądać, co się dzieje, prawda? Albo w terapii pary, żeby szukać rozwiązań na te różne obszary, które mogą no, być jakoś dla nas też nowe, nie? Że możemy mieć poczucie, że one nie działają. To może niekoniecznie uciekać się, wycofywać, tylko nad tym pracować. Ale zastanawiam się, co mogę zrobić ja, jako ja, nie jako część relacji, tylko jako ja, żeby się sobą zaopiekować w kontekście w ogóle posiadania tego schematu. Nie? Na co zwrócić uwagę? Jak mogę sobie pomóc po prostu? Jeżeli jest osoba, która nas dzisiaj słucha i myśli sobie, kurde, ja to mam. Nie? Ja to mam. Ja to się tak na maksa stresuję. Jak po prostu mój partner czy partnerka wyjeżdżają w delegację, to jakby mi po prostu świat się kończył. I tak tylko leżę, ledwo oddycham i czekam, aż ten ktoś wróci. Albo no ja to się tak jakoś strasznie przejmuję tym, że ktoś mi nie odpisuje przez kilka godzin, bo przecież jakby zależało temu komuś, to by mi odpisała ta osoba natychmiast. No nie? I tak dalej. Ja to robię, kurczę, jak się robi tak za blisko, to ja jednak się tak wycofuję, nie? Nie chcę się zbliżać. Może ktoś to zauważa, nie? Teraz. Co może zrobić? Może nie jest wcale teraz w tej chwili w relacji.
Na pewno jest to szereg różnych rzeczy, które można zrobić, czy no zrobić też pewnie niektóre wymagają też więcej czasu, żeby tak sobie je wypracować i przećwiczyć. Ale właśnie na przykład to, co mówiłyśmy o nim, o interpretacjach sytuacji właśnie, nie? Czyli że na pewno już mnie nie lubi i nie chce się spotykać. I tutaj może być taka praca poznawczo-behawioralna, podważania sobie myśli, wyłapywania zniekształceń.
Jasne, tak. Czyli po prostu klasycznie, CBT-owo, biorę sobie karteczkę i piszę sobie w tej sytuacji, pomyślałam sobie, że... on mnie już na pewno nie kocha, bo zapomniał kupić jajek.
Tak, co bym doradziła przyjaciółce, przyjacielowi w tej sytuacji? Czy też bym powiedziała, no tak, on cię nie kocha.
Nie, no faktycznie. No, jak nie kupił jajek, to już na bank cię nie kocha.
Czy jednak coś innego by mi tutaj...
Czyli trochę próbuję dyskutować z tą automatyczną myślą, nie? Czy może jest jakaś inna, czy może być jakiś inny powód, dla którego osoba nie kupiła tych jajek? No, mogła na przykład zapomnieć, albo mogła zmienić jakoś plan, tak? Zamiast jajek kupiła szparagi.
Tak.
Albo tak, czyli szukam innych wyjaśnień, takich myśli alternatywnych, którymi oczywiście którymi mogę zastąpić te auty, które się pojawiają automatycznie. I czasami pacjentki, z którymi pracuję, mają taki komentarz, że no ale ja nie myślę tej myśli następnym razem, tylko ja myślę tę swoją automatyczną, nie? Ja mówię, no tak, bo to jest na tę chwilę ta myśl automatyczna, ona się pojawia, bo myślałaś ją przez ostatnich 30 lat za każdym razem, kiedy ktoś zapomniał na przykład zrobić czegoś, o co go poprosiłaś, nie? Więc mówię to po to, żeby się nie zniechęcać, że ta praca jest też o tym, żeby jakoś rozszczelniać, żeby trochę ten wachlarz możliwości rozszerzyć, że to może być o tym, że ta osoba mnie już nie kocha i dlatego po prostu specjalnie nie kupuje mi tych jajek, nie? Tak. Żeby mi to pokazać złośliwie, ale że to może być też o czymś zupełnie innym i samo dojście do tego, że to nie musi być o mnie ani o naszej relacji, tylko może być o czymkolwiek innym, już może być wspierające, nie? Że ta moja pewność tego braku miłości i zaangażowania drugiej osoby troszeczkę się osłabia.
Tak, może, a na pewno to duża różnica jednak.
Tak,
i właśnie te dyskusje z myślami też mogą być bardzo pomocne już tutaj bardziej z terapii schematów do stworzenia takiej karty przypominającej, która też będzie nazywać właśnie, że to się uruchomiły schematy. No my tutaj nie mówimy o trybach, bo też nie mamy na to czasu, ale no tam sobie zaznaczamy właśnie wszystko, co się uruchomiło w tej sytuacji, skąd to się wzięło, że też mam takie zrozumienie, że czemu przecież ja mam ten schemat, czy schematy.
Czyli w ogóle dojście do tego, że ja ten schemat mogę mieć. Że on się mógł u mnie pojawić w wyniku takich czy innych doświadczeń wczesnodziecięcych, albo późniejszych, albo bardzo intensywnych i że ja go teraz odtwarzam, nie?
Tak.
Czyli samo w ogóle nazwanie sobie tego może być pomocne, a można pójść dalej i wręcz dzięki na przykład takim podręcznikom, nie? Do takiej pracy własnej, te sytuacje, które są dla mnie trudne, w których budzą się moje jakieś silniejsze, bardziej intensywne emocje, w których właśnie się czuję jak to małe, opuszczone dziecko na przykład, mogę sobie te sytuacje oglądać i uczyć się. I nawet kiedy wchodzę w ten tryb małego, opuszczonego dziecka, to mogę też, znowu z terapii schematów bardzo, przypominać sobie, że jest we mnie też ta moja zdrowa, dorosła część. Nie?
Tak, która mogę się sobą zaopiekować.
Tak, dokładnie. Która się może tym małym dzieckiem zaopiekować i pomóc na przykład znieść ten dyskomfort, pomóc dojść właśnie do jakichś innych myśli, no nie?
Tak, czy właśnie też, zwłaszcza jeżeli chodzi o książkę, przez którą się spotkałyśmy, to właśnie dużo też można tam znaleźć technik związanych z uważnością, czy takim skupieniu się bardziej na tu i teraz, żeby tak się nie dać pochłonąć też silnym emocjom, które często się pojawiają, jak schemat porzucenia się uruchomi.
Tak, to jest też ważne, o czym mówisz, że często jak ten schemat się uruchamia, to my idziemy w takie różne strategie typu ruminowanie. No to teraz już siedzę i międlę, nie? Co tam? No tak, oczywiście dzisiaj mnie kupił jajek, a wczoraj zapomniał o szczepiorku, a przedwczoraj to się spóźnił, a w ogóle tak często zostaje w tej pracy. No i tam cała ta narracja.
Cały scenariusz,
tak? I ten po prostu człowiek następny, tam godzinę później przechodzi przez próg i ma już spakowane walizki. Po prostu, nie? I bilet w jedną stronę gdzieś tam, bo my już po prostu tak sobie ułożyłyśmy albo ułożyliśmy, żeby nie było, że tylko kobiety doświadczają takiego schematu. Już ten scenariusz został ułożony, po prostu przyklepany, zatwierdzony i przyjęty jako prawdziwy.
Tak, dokładnie. Więc tutaj te techniki pomagają trochę właśnie, bo to nie chodzi oczywiście o to, żeby nie wiem, zaprzeczać swoim emocjom albo udawać, że ich nie ma. Jest to oczywiście zauważenie tych emocji i też myśli, które się pojawiają, ale próba właśnie takiego trochę zdystansowania się do nich, przekierowania swojej uwagi na jakieś inne aktywności, czynności. Często właśnie tworzymy listy takie, nie wiem, jakieś czynności, aktywności, które mogą być nie wiem, jakoś relaksujące, przyjemne.
Co mogę zrobić, kiedy mi się to włącza, nie? Zamiast tego pójścia w to budowanie scenariuszy i właśnie międlenie w głowie tych różnych rzeczy, które mnie będą upewniać i podbijać ten lęk, albo złość, to, że mogę się zająć czymś innym. Aha, że mogę się zatrzymać w tu i teraz i nie popłynąć na tej fali ruminacji.
Tak, że właśnie też często, że potrzebuję czasu, żeby się tak powiedzmy wyregulować i dopiero może później też zdecyduję, co chcę zrobić. Tak, czy chcę faktycznie zadzwonić ileś razy, czy może później stwierdzę, że napiszę jedną wiadomość, wyważoną powiedzmy jakąś, tak, że nie na przykład oskarżającą, ale że napiszę po prostu tak, słuchaj, daj mi znać, co się dzieje, jak będziesz mógł, mogła. I to jest wszystko, co ja tutaj mogę zrobić i to jest takie zrównoważone rozwiązanie też w tej sytuacji. Prawda? Jasne. Szukamy jakiegoś środka, że też nie musi być tak, że właśnie nie mogę się odezwać albo będę się odezwać bardzo dużo.
Teraz, tak,
tak, tak, tak też.
To ja ci teraz pokażę, jak to jest, kiedy się nie odzywasz do mnie pół dnia.
Szukanie równowagi jakiejś tutaj też się pojawia w tych sposobach radzenia sobie.
Okej. To brzmi jak dobry początek, dobra taka inspiracja, żeby się sobie przyjrzeć, jak ja funkcjonuję w relacjach i czy mnie jakoś ten lęk przed opuszczeniem, lęk przed bliskością może dotyczyć. Po więcej zapraszamy Was do książki Lęk przed opuszczeniem, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Maju, na koniec takie pytanie. Ja je lubię zadawać na koniec rozmowy w Radio Czułość, ale czasami zapominam. Ale dzisiaj pamiętam. Czym dla Ciebie jest czułość?
Pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to bliskość. A dalej bliskość taka i fizyczna, i w mówieniu sobie różnych miłych rzeczy, czy związanych z uczuciami.
Dzięki.
Dziękuję.
Bardzo Ci dziękuję. Maja Czołduri była moją gościnią dziś. Znajdziecie Maję na profilu Rozwiąż mnie na Instagramie. No, a jak chcecie więcej takich treści i nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to zasubskrybujcie sobie ten kanał, na którym teraz jesteście. Nie mów się kanał, na którym jesteście. To my jesteśmy teraz na tym kanale, a Wy jesteście... No nieważne, to tam skąd nas słyszycie albo widzicie. To sobie kliknijcie serduszko, gwiazdkę albo dzwoneczek, co tam chcecie. Bardzo Ci, Maju, dziękuję.
Również Ci dziękuję.
Do usłyszenia. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie O Matko Depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl. Do usłyszenia.